spotkań z Państwem odniosłem wrażenie, jak rozmawialiśmy i przedstawialiśmy projekty parku, że idealne rozwiązanie to jest takie, gdyby w tym parku była cały czas woda. Woda w parku może być pod jednym, dwoma warunkami. Po pierwsze, musiałby być na stałe płynąć strumyk, to inaczej woda zawsze będzie wsiąkać. W związku z tym my musimy uszczelnić dostawę i w okresie przedłużającej się suszy dopuścić nadmiar, ten ubytek, który na skutek parowania ubywa. I żeby woda jeszcze była estetyczna i czysta, to tą wodę musimy w jakiś sposób filtrować. Ponieważ jeżeli pozostawimy wodę, która będzie nam wpływała tylko wtedy, kiedy z rzadka wpływa z rowem, to ona niesie ze sobą wszystkie liście, śmieci i wszystko to, co jest na południe od nas. W związku z tym ten staw za co parę lat, czy szybciej, w zależności od tego, jak rwąca woda wpływa, będzie zamulony. Zastanawiałem się, jak pogodzić decyzję środowiskową, którą uzyskało miasto w 2010, pozwolenie wodnoprawne i to pozwolenie na budowę, które uzyskaliśmy w 2016 na podstawie tych projektów, z tą funkcjonalnością. Poprosiłem do współpracy takich fachowców, którzy mają za sobą już realizację kilku stawów, kilkudziesięciu, o różnych funkcjonalnościach, od stawów kompletnie dzikich, postawy rekreacyjne, nawet po kąpieliska miejskie. I oni zaproponowali mi taką wizualizację, która by polegała na tym, że nasz staw by miał szczelne dno, tak jak jest w tym projekcie. Zrobiony specjalny bypass łączący wlot z wylotem, woda nam się nie będzie mieszała z tą, która będzie przez staw przepływała. I tak to nie ma znaczenia dla pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ to rozwiązanie, na które mamy pozwolenie, przewiduje takie coś, że tam nie ma infiltracji. Elementy betonowe byłyby ukryte częściowo w konstrukcjach, na przykład drewnianych, ponieważ musimy... Ja może spróbuję to zatrzymać. Dobrze? To Państwu to szybko omówię. O, to wygląda... zaraz się wyostrzy, dobrze? To wygląda w ten sposób, że tu mamy obecny wlot do stawu, tu jest ten betonowy podest, który Państwo macie, i schody, tu jest wylot. I my byśmy, ten przetarg, który ogłosiliśmy na rozebranie tego przepustu i wybudowanie tych przepustów pod już docelowe to rozwiązanie, czyli wszystko tak, jak mamy mniej więcej w projekcie. Ten staw byłby podzielony na trzy strefy. Strefa tej wody niebieskiej, tu by biegły te rury, których Państwo nie będziecie nigdy widzieli, te, które będą pozwolone przepłynąć swobodnie w wodzie wtedy, kiedy płynie w rowie woda z odcinka od parkowej do tam dalej do parowych rurek. W związku z tym te rury będą tuż pod powierzchnią wody i one będą oddzielały część filtru mineralnego od tej części wody czystej. Pod tym podestem schowalibyśmy pompownię i urządzenia, które będą zbierały wodę spod stawu, przepompowywały od dołu do tej części tu i tu. To by polegało na tym, że tam są specjalne kruszywa mineralne, na których są, ja nie będę wymieniał nazw, generalnie nazwijmy to w uproszczeniu szuwary, które wspomagają proces oczyszczania. I wtedy woda stąd i stąd, tu by się przelewała przez właśnie te rury, tak delikatnie, niewielkim strumyczkiem. I tu by to działało bardzo podobnie. Cały czas ta woda by miała ruch, a my byśmy tylko zapewnili najprawdopodobniej automatyczne dopuszczenie wody w tym momencie, kiedy nam ten poziom wody, a woda paruje do 2 mm na dobę. W związku z tym to jest jakiś ubytek. I tą wodę byśmy musieli dopuszczać. Koszt dopuszczania wody przy dzisiejszych stawkach pod Kowieleśnej, tak jak liczyliśmy, to w najgorszym wypadku jest około 3-4 tysięcy złotych w skali roku. Znaczy nie jest, powiedzmy sobie, tragicznie. Oczywiście to całe ustrojstwo wymagałoby mniej więcej takich zabiegów, jakie Państwo tu widzicie. To są wizualizacje różnych realizacji. Tu jest pokazany schemat techniczny. I prawdę mówiąc, w tym roku ogłosiłem przetarg. Mam nadzieję, że w końcu ktoś się pojawi. Jeżeli na tym przetargu drugim się nikt nie przejawi, to ogłoszę przetarg
projektu i buduj. I bym chciał, żeby ta inwestycja była do PF wpisana, żebyśmy mogli to zrobić do końca przyszłego roku. Bo pieniądze są. W tym roku i w przyszłym też się znajdą, ale to jest jedyna możliwość, żebyśmy mieli wodę w stawie, mieli wodę czystą i żeby to jeszcze jakoś estetycznie wyglądało. Proszę się nie przyzwyczajać do tych wizualizacji, bo tu w jednej z wizualizacji na tym podejście projektant postawił takie pergole chroniące przed cieniem, na drugim inne rzeczy. Natomiast kształt, materiał jeszcze jest, powiedzmy sobie, to jest tylko wizualizacja. Otóż próbował wkomponować nasze istniejące drzewa, szczególnie na tych rysunkach. Wyszło mu średnio. I też jest tak, że ja jestem przeciwnikiem osobiście i będę starał się przekonać wszystkich, żeby nie robić w parku naszych kąpieliska miejskiego. W Grodzisku jest, wystarczy, w Żyrandowie będzie, w Trzczonowie powstanie wielki. Kąpielisko miejskie ma zupełnie inne wymagania. Musielibyśmy ogrodzić staw. Bardzo dobrze. To nie tłumaczy, bo się bałem, że będą takie pomysły. Woda z naszego wodociągu. A w zimie sprawa wygląda tak, że w zimie ta roślinność zasadzona z tej strony wymagałaby tylko wykoszenia. W związku z tym, jak staw by zamarzł, nadal będzie można jeździć na całość. I wtedy będzie możliwe. Oczywiście na własne ryzyko, bo my lodowiska tam urządzić oficjalnie nie możemy.
W najbliższym będzie to można zobaczyć na stronie miasta?
Powieszę to w internecie. Powieszę to w internecie, natomiast to jest taka koncepcja, która raczej miała odpowiedź na to, czy my jesteśmy w stanie wykorzystać istniejące projekty z istniejącym stawem i z tym, co byśmy chcieli, i czy da się to zrobić. To się da zrobić. To, co Państwo widzicie, będzie kosztowało około 2 milionów 200 tysięcy złotych, z czego 800 tysięcy to są w tej chwili te przepusty i budowa tych urządzeń.
Także eksploatacja kosztowała.
Eksploatacja to jest tylko koszt energii i wody. My dodatkowo doprojektowaliśmy i projekt mamy, kto wie, czy jeszcze w tym roku nie zrobimy, projekt oświetlenia tego stawu razem z alejkami. To jest oddzielny projekt i tam jest też światłowód do monitoringu. Także to wszystko będzie, bez względu na to, czy staw będziemy budowali tak, czy zostawimy go tak, jak jest.
Nie.
Słucham? Ja nie wiem, ile kosztują poszczególne urządzenia. Wiem, że cała inwestycja powinna się zamknąć w tej kwocie, o której mówiłem. Nie. Te filtry, pompy raczej. Filtr jest mineralny. To jest ziemia, przez którą przepływa od dołu woda. W związku z tym tam nie ma możliwości za specjalnie, że oczywiście może dojść do zamulenia, czy też tego, że całe to złoże obumrze, ale to wtedy się wchodzi do stawu, wypompowuje wodę, wyciąga to wszystko i robi od nowa. No, taka jest kolej rzeczy. No, urządzenia też trzeba jakoś dbać. Proszę bardzo.
Pomysł jest fajny i świetny. Powiedział Pan o światłowodzie, czy rozumiem, że jest zajęty monitorowania tego. To jest bardzo ważne, kiedy jeszcze tam blisko, często spaceruję i po weekendzie niestety puszki po piwie, butelki, chipsy, jak to wszystko mógł gaz do tego aplikowanego stawu, no to będzie...
Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, co się stało z Parkiem Polsko-Węgierskim. Jak go zrobiłem, były głosy, że zrobiliśmy sobie jako miasto park dla pijaczków. Proszę się przyjść, zobaczyć, czy oni tam siedzą. Prawie nie. Przesunęli się do parku. Natomiast faktycznie jest tak, że czym przestrzeń publiczna jest bardziej uporządkowana, oświetlona, estetyczna, tym wypychamy te problematyczne dla nas zjawiska dalej. No, tak jest.
Fajnie, żeby tak było, jest na pewno za.
Znaczy, ja uważam, że nic w mieście się nie utrzyma bez monitoringu stałego. Monitoring nie daje gwarancji, że się nic nie stanie, ale daje, powiększa prawdopodobieństwo tego, że będzie można tej policji po prostu dostarczyć wizerunek osób, które to robią. Poza tym jest coś takiego faktycznie, że od tego momentu, kiedy sami policjanci, jak zgłosiliśmy picie w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 2016 roku, wtedy, kiedy monitoring powstał i sami zobaczyli, że pijący też leżąc wyciągają nam rośliny, a my tego nie zauważyliśmy, markowali po prostu upojenie na leżąco, postawione zostały zarzuty, skończyło się kradzenie roślin, także to działa. To działa. Pytania?
Nie leży od naszej strony, ale
właśnie nie do Państwa jest pytanie. Znaczy, ja się zastanawiam, bo pan powiedział, około 4000, że koszt wody. To jest jakby publiczny pieniądz. A mnie zastanawia, to chcemy, żeby źródło wody pitnej, sobie pijemy wodę, jak rozumiem, było planowane w ten sposób. To jest pytanie.
Ja proponowałbym na początku zrezygnować z wodomierzy do podlewania ogrodowego. Ok? I dopiero wtedy ja wykopię tam studnię ekstra do parku. Tylko po prostu, gdybyśmy chcieli dzisiaj wybudować oddzielną studnię, na terenie parku to praktycznie jest to niemożliwe. Musielibyśmy ujęcie zrobić poza terenem parku, doprowadzić tam wodociąg.
Przepraszam, powiem dlaczego nie ma wody, bo nie. Mianowicie wody w stanie nie ma, dlatego że pan zginie w nowach czterokrotnie czy pięciokrotnie powiększył to, co wystawił.
Nieprawda.
Prawda?
Nieprawda.
No jak nie przecież.
Nie ma zależności. To, że pan Zbigniew Nowak powiększył staw, to wpływa korzystnie na to, że woda płynie w naszym strumyku. Problemem jest to, że na terenie Żółwina i Owczarni zlikwidowano wszystkie obszary źródliskowe, wszystkie naturalne obszary naturalnej retencji i 90% stawów zasypano. To jest problem. To nie działa w tą stronę. To nie działa w tą stronę. Można pana Zbigniewa obarczać o różne rzeczy, obwiniać, ale akurat to nie. Nie, to działa inaczej. Czym więcej byłoby stawów powyżej naszego, tym mielibyśmy bardziej ustabilizowany przepływ w naszym strumyku. My tego nie mamy. Tam nie ma tej retencji wody, która by chociażby przesiąkała przez... Przepraszam, proszę mi powiedzieć, jak się nazywa ta... Grob. Nie mamy tego i stąd nie ma wody. No a dwa, że nasz klimat troszeczkę szaleje, jest sytuacja
z rysunkową. Z kaninowej, z którego wypływa nasz strumyk zacierający staw w parku, no on jest na terenie podkowy.
Staw?
Tak.
Kaninowa, tam jest staw?
Jest staw.
Tam będzie kopany
jeszcze. Wypływa ten strumyk, który zacina staw w parku.
On jest, jeżeli to jest bezpośrednio przy kaninowej, to tak chyba.
No jeżeli tak, no to jest pytanie, czy tamtego stawu nie warto by było w jakiś sposób uporządkować, dlatego że tam jest sytuacja taka, że jest muł praktycznie wiele metrów i na tym jest cięta warstwa wody.
A to są prywatne posesje. To są prywatne posesje.
Ja rozumiem, ja tylko mówię, że tam jest.
Nie, no tak, tylko jakie miasto ma wpływ na mieszkańca? Ja mieszkańca Podkowy mogę poprosić, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że coś dla miasta zrobi. Natomiast jaki ma wpływ na przykład na mieszkańców Żółwina, żeby cofnęli swoje domy dzisiaj, tam gdzie wybudowali się na
Żółwina nie ma wpływu.
No nie, nie mam też wpływu na trasę katowicką, która przecięła nasze naturalne źródliska, które były w Rozalinie. No tej wody nie będzie, po prostu tej wody nie będzie. Oczywiście można się zastanawiać, tej wody za 4000 zł mniej więcej, policzcie to państwo dzielone na dwa, to jest 2000 metrów sześciennych, jeżeli dobrze liczę, tak niecałe, 1500. Chyba pokupiłem ilości, to jest mniej niż 4000.
Przepraszam bardzo.
Wyliczenia można będzie dowozić z innego źródła, beczko rozami. Tylko że sposób dowiezienia będzie zawsze ingerencją w to, co jest zrobione przypadkiem. Naprawdę, według mnie, dużo tańszym i mniej inwazyjnym sposobem jest zrobienie automatycznego dopuszczenia tej wody, bo przecież padają też deszcze. Nie zawsze, jak będą padały deszcze ekstremalne, to ta woda, bo ona dzisiaj nie ma praktycznie, znaczy lustro wody jest tam, gdzie jest odpływ. W tym projekcie lustro wody będzie ponad 1,20 m, czyli tam, gdzie macie państwo koronę ścieżek. W związku z tym może dochodzić do sytuacji, w której przy intensywnych deszczach ta woda będzie specjalnym takim zaworem bezpieczeństwa, bypassem, wyciekała ze stawu do parobusu i płynęła dalej.
Mogę odpowiedzieć?
Proszę bardzo.
Jeżeli go zadałeś pytanie wszystkim, to i nie. Troszkę nie wprost się odpowiem, ale problem jest jasny. Jeżeli chcemy mieć staw w parku bez dodatkowej wody, to wszyscy widzą od wielu lat. Tego nie da się zrobić. I koniec. Jest tylko kwestia kosztu. Czy chcemy mieć park z wodą, czy nie?
Ja zawieszę to rozwiązanie
stronie na pewno będą dyskusje, pewnie radni Państwa będą zapraszali na komisji i sesję. Może przejdźmy do, to sobie niech leci w tle, czy Państwo jeszcze mają jakieś pytania? Jeżeli nie, to tak, bardzo proszę.
Czy rozważał Pan sposób inwestycji, która była najtańsza w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego na tego rodzaju dużej inwestycji?
Znaczy na każdą propozycję tego typu pójdę pod warunkiem, że ona będzie, ponieważ nie wyobrażam sobie, ale może to jest kwestia moich ograniczeń, dzisiaj pozyskania partnera prywatnego do tego typu inwestycji. Rozumiem, że musielibyśmy później oddać mu ten staw w INC i on by pobierał, no chyba, że to jest inna. Okej? Okay? Znaczy nie chciałbym tej przestrzeni oddawać, jak gdyby, żeby później to było dystrybuowane jako dobro za pieniądze, bo to jest się przeczy chyba z ideą.
Przeczy idei powstania tego.
Tak, ale być może tu Przemek ma inny pomysł.
Pan,
ja okej. Jak najbardziej.
Inny sposób inwestowania.
Dobry pomysł,
inwestowania tego
dobry pomysł. Jakieś pytania jeszcze, drodzy Państwo? Tak?
Czy Podkowa będzie miała tak zwany szok?
Proszę Pana, podpisaliśmy taką umowę wspólną z Milanówkiem. Szok to jest punkt selektywnego odbioru odpadów. To jest takie miejsce z reguły działka kilku tysiąc metrów, na której Państwo możecie przyjechać i odwieźć swoje śmieci. Ale nie wszystkie, tylko te, które są większymi gabarytami, te, które są gruzem betonowym, te, które są oknami, drewnem, tego typu. My w Podkowie nie mamy miejsca na taki przok. Wszystko, co zrobimy, będzie taką troszeczkę, powiedzmy sobie, iluzją. Dlatego z Milanówkiem próbuję się do porozumieć, ponieważ oni budują przok na terenie Turczynku, tu od naszej strony. Nawet wystąpiliśmy o wspólne dofinansowanie, nie wiem, czy dostaniemy. Jeżeli dostaniemy, no to będzie pytanie, podział kosztów, czy budujemy ten przok, czy nie. Mamy bardzo podobną strukturę śmieci, jak Milanowianie, wbrew pozorom. I dosyć łatwo to jest przeliczyć na przykład od mieszkańca, czego ja jestem zwolennikiem, bo to się nam będzie opłacało. Jeżeli byśmy mieli to, te koszty dzielić pół na pół, no to ja Państwu wtedy powiem, ile to kosztuje i jak powiem, że wynajęcie MPO i włożenie do Pruszkowa miasto będzie kosztowało tylko, nie wiem, 6 razy mniej czy 7, a mówimy o setkach tysięcy, to myślę, że każdy z Was sobie odpowie wtedy pragmatycznie, że szkoda pieniędzy. Tego nie wiem jeszcze. Zakładam, że dostaniemy dofinansowanie będzie duże i będziemy mogli to zrobić, ale z Milanówkiem. Ja byłem na sesji Rady Miasta Milanówka i przekonywałem radnych, żeby podjęli taką uchwałę. Udało się. Są jakieś pytania?
Ja mam pytanie. Czy jest inicjatywa stacji pomiaru jakości powietrza? Ja słyszałem na Facebooku, była dyskusja o
tym. Prawdę mówiąc, ja nie słyszałem, nie widziałem na Facebooku, bo ja nie jestem wszędzie na Facebooku, więc nie wiem. Miasto stacji uzdatniania, znaczy stacji pomiaru powietrza nie wybuduje, bo to jest koszt 350 tysięcy. 70 tysięcy kosztuje utrzymanie. Jeszcze około 150, gdybyśmy chcieli mieć wszystkie czujniki. My możemy sobie zafundować rozwiązania, które będą nam tylko wskazywały drastyczne przekroczenie na zasadzie alarmowej. I na przykład ten system odczytu zdalnego wodomierza polega na tym, że wodomierz komunikuje się z koncentratorem, który będzie zawieszony na słupie, taka malutka puszeczka oręża i na tym koncentratorze może być taki czujnik, ale bardzo uproszczony, pokazujący na przykład trzy rzeczy, przekroczenie i tych koncentratorów będzie w mieście, ja nie wiem dokładnie ile, ale między 300 a 500, czyli po prostu gęsta siatka. I wtedy, gdyby wyposażyć te czujniki, te koncentratory w takie czujniki, to ten koncentrator od razu odbierze sygnał o przekroczeniu. I moim zdaniem miasto powinno pójść w tą stronę i przynajmniej nakładając mapę wiatru będziemy mogli dokładnie zlokalizować kogoś, kto zapalił sobie.
To jest jedna.
Tak, ale bliski.
Ale większy niż obecny.
Ale większy. Natomiast jeżeli ktoś... Drodzy Państwo, powietrze jest intergraniczne. Ono przepływa. Stacje monitorowania mamy w Piastowie i w Żyrardowie. Chcę kupić stację Pruszków i Trojczyzn. Nie wiem, czy jest sens w Podkowie Leśnej. Jeżeli ktoś się boi, to z tego co wiem, to takie czujniki kosztują kilkaset złotych, ale pamiętajcie, że to jest jak zmierzeniem temperatury na zasadzie dotknięcia ręką czoła. Bardzo subiektywne. To można sobie zawiesić, natomiast no, nie sądzę, żeby miasto czy miasto powinno wchodzić w tak nieprecyzyjne urządzenia, a precyzyjne, które są w sieci ogólnopolskiej, kosztują już koszmarne pieniądze. Nawet przenośne, jakbyśmy wynajęli, to też jest kilkadziesiąt tysięcy złotych za to, że to przyjedzie kilka razy. Nie ma sensu. Ale nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu bardzo. Ostatni to sprawy różne. Tak, to właśnie stąd do pytania.
Ja mam takie pytanie, bo mi też zaniepokoiła taka informacja, zwłaszcza, że coś się zmieniło w sprawie ochrony zieleni na terenach zabytkowych. Że według nowego prawa, które obowiązuje chyba od tygodnia, jakoś jednak łatwiej jest wycinać drzewa na terenach zabytkowych i chciałem się dowiedzieć, czy pan Rubicz wiedzą na ten temat i jaka jest sytuacja w Podkowie. Bo w Warszawie to dotyczyło bardzo
w Podkowie dotyczy całego miasta. Generalnie nowa ustawa zdjęła jakiekolwiek narzędzia prawne i restrykcji kar opłat nie ma przede wszystkim na terenach zabytkowych. To jest właśnie pisanie ustaw na kolanie. Tak szybko każdy może wszystko wyciąć pod warunkiem, że odkopie drzewo i wytnie poniżej poziomu terenu. Nie możemy ani nałożyć kary, ani nie ma opłaty. To ma się zmienić podobno, bo to jest ewidentny błąd, ale jest. Ja nie proponuję tego robić, bo i tak będę ścigał i windykował i Państwo się będziecie narażali na sprawy sądowe z miastem, ale de facto tak jest.
A czy Pan Burmistrz jednak ma jakieś metody, żeby ścigać?
Proszę Pana, ma, no one będą nieskuteczne, chyba że zaczną być skuteczne, jak zdążą załatać tą dziurę. Bo dzisiaj nie ma żadnego narzędzia restrykcyjnego. Weszła ustawa, która wyłączyła grunty i zabytkowe, czyli cały obszar naszego miasta, z ustawy o ochronie przyrody. Czyli z tego punktu, z którego mieliśmy decyzję konserwatora, decyzje nadal są tak naprawdę, ale już zabyt jest w przyrody, ale nie ma opłat i nie ma kar.
Czy miasto będzie występować przeciwko temu? Czy żądać
z tego, co ja dostałem informację, zanim cokolwiek zrobiliśmy, to się toczą prace, żeby za chwilę powstało coś, co załata tą dziurę. Mam nadzieję, że za chwilę, no to za chwilę będzie. Tak? Bo to jest faktycznie kuriozalna sytuacja. To nie tylko Warszawa. Wszystkie miasta, gminy, na których są parki, obszary krajobrazowe, zabytkowe, wszystko.
No tak, ale na systemie miasta, panie burmistrze, może mieszkańcy powinni.
Właśnie, też tak myślałem, że może to.
Krótko, ale proszę Państwa, było przez chwilę tak w zeszłym roku, że poszła informacja, że można wycinać wszystko. Podkowiali się, moim zdaniem, nie rzucili. Także to nam bardzo nie grozi. Bardzo nie grozi. Inną drogą, inną kwestią jest to, że nasz drzewostan jest w opłakanym stanie. I my musimy zacząć dyskutować o tym, co z tym drzewostanem robić. Bo w ciągach ekologicznych, czy też brzozy, zwróćcie uwagę, jak wyglądają brzozy. Nie ma chyba połowy tych brzoz, które nie byłyby pęknięte na wysokości tego pnia, który utrzymuje całą konstrukcję tej brzozy. Wszystkie w mieście. To jest w ogóle dramat.
Sosny
to samo, na tych ciągach ekologicznych w ogóle nie mają drzewa układu drzewowego, dlatego lecą. I raczej my powinniśmy mówić o tym, w jaki sposób wymieniać drzewostan, żeby się nie okazało, że powieje tak jak na Pomorzu i nam wszystko fiknie.
To jest może drugie pytanie przy okazji, to też związane z poprzednim, bo chodzi o zachowanie charakteru podkowych. Właściwie to nie jest pytanie, tylko taka uwaga, po co punkt lotniska, to lotnisko ma być w Baranowie. Spędziłem trochę czasu na próbie znalezienia w internecie informacji, gdzie ona ma być dokładnie. Wygląda na to, że przedłużenie, pasy mają być równoleżnikowo i przedłużenie tych pasów jest bardziej Brwinów niż Podkowa. Ale to mimo wszystko wydaje mi się, że Podkowa jakoś mogła wytrzymać rękę na pulsie, cokolwiek by to znaczyło.
Proszę Państwa, ja jeszcze wczoraj mogłem wysłać to, co napisałem do urzędu tego zajmującego się planowaniem, nie pamiętam nazwy, ale wczorajsza informacja o tym, że Okęcie ma pozostać, a nie być zlikwidowane i pozostać ma tylko dla VIP-ów i wojskowych, troszeczkę zmieniła treść mojego zapytania, ponieważ jeżeli powstanie lotnisko w Stanisławowie i zostanie lotnisko w Baranowie, to te, które są pasy na Okęciu,
te pasy startowe i kołowania szczególnie, które są wytyczone hipotetycznie w Paranowie i te, które są na Okęciu, się wchodzą w kolizję. Nie może tam powstać lotnisko. A poza tym moja prywatna opinia jest taka, że jest to najgorsza z lokalizacji, która została wybrana, bo będzie najwięcej kosztowała. Mam też informacje nieoficjalne, że jest to tylko temat zastępczy.
I my tak się będziemy trzymać.
Dobrze, jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu bardzo.
Dobrze, dowiemy o ten wjazd na autostradę.